Polityczna dogrywka. Komentarze, oceny, prognozy. Polityczna dogrywka w Radiu Zachód na 103 i 106 FM.
Andrzej Pierzchała, witam Państwa w kolejnej edycji Politycznej Dogrywki. Dziś w audycji swoista kontynuacja tematu trudnego wszak do wyczerpania, a jednocześnie wieloaspektowego, jakim jest bezpieczeństwo. Z różnymi przymiotnikami. To też dziś w loży ekspercko-komentatorskiej pan profesor Paweł Leszczyński z Katedry Problemów Bezpieczeństwa Europy Północnej i Środkowo-Wschodniej z Akademii Jakuba z Paradyża, na co dzień prorektor tej uczelni. Witam pana.
Witam serdecznie, panie redaktorze, witam
strasznie
państwa.
Długa zapowiedź, ale konkretna. Panie profesorze, zatem tym razem kierujemy uwagę na wschód, czyli Rosja, Białoruś, Ukraina. Sytuacja jest dynamiczna, jak mawiają komentatorzy, a w tle tak zwany ZBIR, czyli Związek Białorusi i Rosji. Co w tej materii się dzieje i co nam grozi?
Zakotłowało się troszeczkę pod koniec ubiegłego roku 2018, kiedy w Brześciu, a więc dosłownie parę kroków, można powiedzieć, od naszej granicy.
I to dlatego jest takie ważne, prawda?
Odbyło się posiedzenie struktur państwa związkowego Białorusi i Rosji, bo tak obecnie ta struktura się nazywa, w której uczestniczył z ramienia Federacji Rosyjskiej Dmitrij Miedwiediew i na tym posiedzeniu zaproponował...
Drugi człowiek w państwie rosyjskim, jakby na to nie patrzył.
No tak,
prawda?
Można by powiedzieć, aczkolwiek jego potencjał jest żaden. Udowodnił to przez 4 lata. Będąc prezydentem, jest po prostu, jakby to powiedzieć, wykonawcą woli prezydenta Putina. W każdym razie przywiózł on do Brześcia, delikatnie mówiąc, aksamitnie podane żądania do strony białoruskiej, iżby dobrze byłoby, gdyby udało się stworzyć wspólną przestrzeń walutową, a więc aby rubel rosyjski był również środkiem płatniczym na terenie Białorusi, co implikowałoby unię walutową i oczywiście dalsze uzależnienie gospodarcze, bo dodajmy dalsze uzależnienie. Białoruś już w chwili obecnej jest dosyć mocno powiązana gospodarczo z Rosją, ale także również zaproponował intensyfikację działań na rzecz wspólnej polityki handlowej wobec państw trzecich, wspólnej polityki celnej, czyli zacieśnienia jeszcze Unii Celnej, która, przypomnijmy, już funkcjonuje też od dawien dawna w relacjach między oboma państwami. No i wreszcie gdzieś zamajaczyło w oddali coś, co jest niebezpieczne i z czego prezydent Łukaszenka zdał sobie sprawę już jakiś czas temu, że celem Rosji być może będzie stworzenie na bazie państwa związkowego Białorusi i Rosji nowego tworu państwowego, bo dzisiaj państwo związkowe Białorusi i Rosji, przypomnijmy, ono zostało powołane na początku grudnia 2009 roku.
I już o nim zapomnieliśmy.
Tak,
de facto,
a teraz parę jeszcze takich szczegółów, panie redaktorze, bo tak. Zaczęło się wszystko 2 kwietnia 1996 roku, kiedy prezydenci Łukaszenka i Jelcyn powołali Stowarzyszenie Białorusi i Rosji. Rok później, dokładnie 2 kwietnia 1997, powołali Związek Białorusi i Rosji, czyli to, co właśnie określamy mianem ZBIR-u. I teraz przypomnijmy, to był czas, kiedy Łukaszenka bardzo mocno parł do tego, żeby być prezydentem Rosji jako takiej. I wiele by zrobił, żeby tę Białoruś oddać na tacy Rosji. To był okres, w którym on tłamsił niesamowicie jakiekolwiek przejawy białoruskiej kultury, białoruskiego języka, wszystko, co wiązało się z białoruskością.
Z Rosją jednoznaczna.
Tak, tak. I w tym samym momencie dla Borysa Jelcyna też dogodne było pokazać, że zobaczcie, nie jest ze mną tak źle. Mimo że w 91 w Białowieży spotkaliśmy się i podpisaliśmy rozwiązanie ZSRR, a więc obwiniacie mnie, drodzy Rosjanie, o to, że ja rozwaliłem wam Związek Radziecki, to zobaczcie, już szybciutko reintegrujemy tą przestrzeń. Już mamy Białoruś, a za chwilę będą z nami następne państwa. Obu przywódcom bardzo na tym wtedy zależało. I panie redaktorze, 8 grudnia 2009 roku, już nowe zupełnie uwarunkowania, już prezydentem od lat jest Władimir Putin. Na Białorusi cały czas, przypomnijmy, w tym roku będziemy mieli w lipcu 25 lat, jak Łukaszenka jest prezydentem.
Prawda?
Tak. 25 lat w lipcu.
Ale to taka demokracja tam.
No taka demokracja i to dodajmy, wybrany w pełni demokratycznych wyborach. W pełni demokratycznych.
Byli nasi obserwatorzy, różne tak jest, były opinie,
tak jest,
pamiętam.
Tak jest, te pierwsze wybory na Białorusi, które były w czerwcu, w lipcu 94, wybory prezydenckie na pierwszego prezydenta, bo to przecież pierwszy prezydent państwa białoruskiego, były w pełni demokratyczne. Potem już wiemy, jak z tą demokracją wyglądało. W każdym razie w 2009 stworzono nową strukturę, państwo związkowe Białorusi i Rosji i stwierdzono, że to będzie taki dobry etap do budowania struktur wspólnego państwa. Bo dzisiaj, patrząc z punktu widzenia prawa międzynarodowego, państwo związkowe przypomina konfederację, czyli Związek Niepodległych Państw. Ale właśnie, czy do końca niepodległych w sytuacji, kiedy mówimy o Białorusi i o bardzo silnych powiązaniach, choćby militarnych Białorusi i Federacji Rosyjskiej. Pamiętamy doskonale Zapad 2009, Zapad 2013, Zapad 2017, kolejne wielkie manewry w pobliżu też między innymi naszych granic, które się przecież odbywają również w ramach formuły państwa związkowego Białorusi i Rosji. W związku z powyższym bardzo istotny atut każdego państwa, kim są własne siły zbrojne, no w Białorusi można powiedzieć o bardzo silnych powiązaniach między armią białoruską, armią rosyjską. Przypomnijmy też, tak historiograficznie to jest też bardzo ważne, myślę interesujące, że tam na Białorusi nie mówi się o tym, że II wojna światowa rozpoczęła się 1 września 1939 roku, ale obowiązuje dalej stara narracja o wielkiej wojnie ojczyźnianej, która rozpoczęła się z 21 na 22 czerwca 1941 roku. W dalszym ciągu operują tymi kategoriami, bo dodajmy, że już w wielu państwach poradzieckich to zweryfikowano, choćby na Ukrainie.
To jest dodatek tylko, bo po militarnych powiązaniach istotne są gospodarcze. Mówi się wprost, że Białoruś jest na garnuszku Rosji nieomal. Jest finansowana, jest utrzymywana.
Jest Białoruś dotowana przez Federację Rosyjską, choćby między innymi poprzez to, że ceny surowców energetycznych, przede wszystkim gazu, są dla Białorusi ukształtowane tak, jak dla podmiotów wewnętrznych Federacji Rosyjskiej, czyli na przykład dajmy na to, nie wiem, dla Republiki Sacha, czyli Jakucji. To jest ten poziom.
Sufitu.
Tak jest.
Czyli... Mało tego, i tak są zadłużenia.
A i tak jest bardzo duża skala zadłużenia. A teraz infrastruktura przesyłu tych surowców także jest pod kontrolą Federacji Rosyjskiej, czyli Gazprom oczywiście tutaj wchodzi w grę. I to już szczerze powiedziawszy od pewnego czasu prezydent Aleksandr Łukaszenka próbuje troszeczkę, gdy się zorientował, że ten poziom uzależnienia już jest naprawdę bardzo wysoki, próbuje troszkę dywersyfikować kierunki współpracy państwa białoruskiego, między innymi na odcinku chińskim. Pod Mińskiem powstaje już od paru lat wielki park naukowo-technologiczny, który jest finansowany również przez Chińczyków. Czyli Chińczycy, można by powiedzieć, też w jakimś sensie uzyskują dość mocną pozycję także biznesową na obszarze Białorusi, co oczywiście no, patrząc z punktu widzenia interesu białoruskiego jest w porządku, no bo zawsze to troszeczkę otwiera jakby inną drogę. Naturalnie, że od paru lat, odkąd przypomnijmy w 2015 roku prezydent Łukaszenka wystąpił jako mediator, zapraszając do Mińska przywódców Francji, Niemiec i Ukrainy
w sprawie wojny
na Donbasie. Od tego czasu mamy do czynienia z pewnymi takimi sygnałami ocieplenia na linii Białoruś-Państwa Europy Zachodniej, bo Łukaszenka wie, że musi w jakiś sposób...
I takie łagodniejsze spojrzenie również wobec Polski, gesty jakieś się
także,
pojawiają.
Także, oczywiście, z tym, że no, musimy sobie powiedzieć jedną rzecz, no, Białoruś i niepodległość państwa białoruskiego no, jest bardzo ważna z punktu widzenia Rzeczypospolitej, naszego interesu. A jeszcze do tego włączmy, panie redaktorze, taki ciekawy wątek, ponieważ rozmawiamy w województwie lubuskim. Słuchają nas słuchacze z Gorzowa, z Zielonej Góry, Nowej Soli, Sulęcina, Międzyrzecza, wielu naszych miast, których korzenie albo oni sami urodzili się na terenie dzisiejszej Białorusi. Wołkowy, Sklida, Grodno i tak dalej. Można przecież te miasta wymieniać. W związku z tym to, co tam się dzieje, nie jest też dla nas obojętne. Dobrze byłoby, gdyby państwowość białoruska, co ciekawe jeszcze taki może mały szczególik, po raz pierwszy od dawna Łukaszenka, zabierając głos w przemówieniu noworocznym skierowanym do Białorusinów, użył języka białoruskiego między innymi. No, to była wielka sensacja. On podczas tego przemówienia powiedział, że rok 2019 i 2020 będzie rokiem próby dla całego państwa białoruskiego.
No właśnie, panie profesorze, co nas czeka? Co to znaczy? Bo jesteśmy na początku roku 2019. Co nas czeka? Jakie są przewidywania w tej materii?
Przewidywania
bardzo
są...
Bardzo ładnie zarysował pan podłoże i teraz...
No właśnie, od diagnozy do prognozy. Prognoza jest na pewno trudna, dlatego że jakkolwiek jest też pewna nadzieja związana z tym, że Łukaszence udaje się już od dawna lawirować między właśnie z jednej strony Federacją Rosyjską i żądaniami skierowanymi w jego stronę, aby ta integracja była jeszcze bardziej ścisła. Proszę zauważyć, że Putinowi spadło bardzo mocno poparcie i według ostatnich badań, o których słyszałem, ma 37% poparcia. To jest bardzo niebezpieczne, bo my wiemy, dlaczego to jest niebezpieczne. Bo jeżeli poparcie leci, to tam kombinują, ojej, a jakby to poparcie trzeba troszeczkę podwyższyć, trzeba byłoby może albo coś przyłączyć na przykład,
a może by coś...
A no właśnie. I to jest ta obawa, że Białoruś leży niejako tutaj na spoteczku tych dążeń. No miejmy nadzieję, że jednak 20 w tym roku już 8 lat funkcjonowania niepodległego państwa białoruskiego, nawet niedemokratycznego. Dokładnie.
Niepodległość wyglądała.
Tak, dokładnie tak. Jednak jest wartością samą w sobie. Wyrosło już pokolenie, a nawet jeszcze więcej ludzi, którzy się urodzili na terenie niepodległej Białorusi. Też nie można powiedzieć, ażeby tylko i wyłącznie ten faktor prorosyjski dominował w białoruskiej opinii publicznej, bo także oczywiście są różnego rodzaju dane Bielsatu na przykład, różnego rodzaju innych mediów, środków informacji, które pokazują, że to też nie jest tak do końca. Młodzi Białorusini, Białorusini w tym średnim wieku też chcieliby w jakiś sposób mieć tą perspektywę współpracy z Europą. Tu już nawet nie chodzi o członkostwo w Unii Europejskiej.
Nie tylko nie pamiętają Związku Sowieckiego,
tak,
ale w ogóle nie chcą mieć nic wspólnego.
Dokładnie tak. W związku z tym w tym momencie należy chyba też spodziewać się, myślę, dalszej kontrolowanej w jakiś sposób przez Łukaszenkę, ale białorutenizacji struktur administracji publicznej. No bo skoro prezydent używa języka białoruskiego,
to jest wyraźny sygnał.
To daje sygnał również pozostałym urzędnikom. Przypomnijmy jeszcze, panie redaktorze, że Białorusini demokratycznie w 1995 roku oddali palmę pierwszeństwa języka białoruskiego jako języka urzędowego na rzecz języka rosyjskiego. Zrobili to w demokratycznym referendum. I także dodajmy, że wtedy również demokratycznie
inni Białorusini,
wyzbyli się, prawda, swojej symboliki w postaci flagi biało-czerwono-białej, która przypomnę jest zakazana dzisiaj w dalszym ciągu w prawie białoruskim. I może, ja nie mówię, że od razu, ale być może zaistnieją przesłanki w tej obecnej sytuacji do tego, ażeby jednak ta kwestia tej tożsamości białoruskiej przynajmniej symbolicznie powoli to przywracać, na miarę możliwości
Panie
oczywiście.
Panie profesorze, że będziemy do tego zagadnienia oczywiście jeszcze wracać, bo sytuacja jest dynamiczna, powtarzam tą frazę jeszcze raz. Ale teraz na zakończenie może takie spojrzenie na Zachód, bo tam i Brexit, i najbardziej gorąca sprawa, czyli porozumienie, a właściwie traktat niemiecko-francuski. Mhm. Co pan na to?
Traktat, który został podpisany 22 stycznia.
Z bezpieczeństwem pewnie... oczywiście na pierwszym planie.
Pewnie przejdzie też do historii jako traktat z Aachen, czy traktat akwizgrański. Natomiast to spośród wielu kwestii, które w tym traktacie zasługują na uwagę, jest jedna, która też przez wielu ekspertów została zauważona w postaci pewnego pytania. To jest pytanie skierowane do przywódców Niemiec oraz Francji, jaka jest relacja zapisanego w traktacie, zapisanej klauzuli obronnej w odniesieniu do obu państw,
dziwacznej,
do artykułu 5 traktatu waszyngtońskiego, czyli NATO. Bo to wymagałoby, myślę, że bardzo, bardzo wielu partnerów i Francji, i Niemiec, unijnych partnerów, ale myślę, że także natowskich, no chciałby wiedzieć, o co dokładnie chodzi, na czym to miałby polegać, bo przecież oba państwa są od dawien dawna, przypomnijmy, Francja od momentu powstania NATO, a rozmawiamy, panie redaktorze, w roku też bardzo szczególnym, bo w roku 70. rocznicy powstania NATO, a jeszcze dołóżmy do tego jedną rocznicę, 20. rocznicy polskiej obecności w NATO. Otóż, że Francja od początku, od 49., a Republika Federalna od momentu wstąpienia do NATO, czyli jeśli się nie mylę 54. albo 55. rok, są objęte artykułem 5., tymi gwarancjami z artykułu 5. I teraz pytanie, czy tu chodzi o jakieś wzmocnienie bilateralne tej gwarancji w artykule 5. zawartej, ale no jeżeli wzmocnienie, no to w tym momencie jest pytanie, tak? To jest tylko pytanie, to jest wątpliwość, myślę, która się pojawia w Madrycie, która się pojawia w Amsterdamie, pojawia w Warszawie, która się pojawia w Pradze, która się pojawia być może w Wiedniu. Jaka tu jest relacja? Bo to, co oczywiście zasługuje na uznanie, to, że na przykład traktat akwizgrański bardzo mocno podkreśla współpracę obu państw w zakresie oświaty, w zakresie kultury. Ta współpraca już oczywiście ma miejsce, bo choćby wspólna telewizja Arte, która funkcjonuje w przestrzeni ogólnounijnej. I to jest bardzo, bardzo fajne. Te konsultacje też oczywiście w zakresie polityki zagranicznej i bezpieczeństwa, bo pan redaktor też tu postawił kwestię bezpieczeństwa, więc oba państwa to chcą zacieśnić. Natomiast tam mała wątpliwość właśnie o relacje, jak to wygląda zdaniem Paryża i Berlina, relacja tej klauzuli, a jeszcze do tego dodajmy, żeby jeszcze sprawę na koniec skomplikować. W traktacie z Lizbony my także mamy gwarancję solidarności na wypadek sytuacji kryzysowych między państwami Unii Europejskiej.
Mówiąc najkrócej, będziemy do tego zagadnienia jeszcze wracać. Bardzo dziękuję panu profesorowi za udział w audycji. Przypomnę, pan profesor Paweł Leszczyński z Akademii Jakuba z Paradyża był dzisiaj komentatorem w politycznej dogrywce, a to była audycja przygotowana i prowadzona przez Andrzeja Pierzchałę. Na następną z tego cyklu zapraszam już za tydzień o zwykłej porze. Kłaniam się.
Kłaniam się państwu również, dziękuję i życzę dobrej soboty.